Panie Rafale, w 1981 roku został Pan zaproszony do Nowego Jorku, żeby pokazać Amerykanom swoją wystawę plakatów.
Znaczy właściwie to było Polakom, Amerykanom, bo to był przez Polsko-Amerykański Instytut Nauki i Sztuki. To właśnie polonijne, tak, no ale właściwie Amerykanom, tak. Takie było założenie oczywiście.
Co się stało dalej?
No dalej się stało to, że zamiast wrócić na święta Bożego Narodzenia do Polski, zostałem w pewnym sensie postawiony przed dylematem, czy wracać do może Związku Radzieckiego, czy zostać w Ameryce. No i zostałem w Ameryce, żeby przeczekać ten okres niepewności. No i to trwało tak więcej 7 lat, to przeczekiwanie. Potem, kiedy już mogłem wrócić do kraju, to byłem tak zajęty, że nie miałem czasu.
To Michał Barańczak.
Tak, choć lepiej miał niż ja, no, pięknych wierszy przetłumaczył. I nawet mówiąc o Barańczaku, ostatnio tam gdzieś szperając po obrazach Prerafaeli, tu znalazłem taki obraz La Belle Dame sans Merci. I okazało się, że ten obraz był chyba był oparty był właściwie na wierszu Keatsa La Belle Dame sans Merci, taki wiersz był, który okazuje się był jeden z najbardziej inspirujących wierszy dla malarzy, bo powstało chyba 40 różnych obrazów ilustrujących ten konkretny wiersz, a Barańczak przetłumaczył poezję Keatsa, wydał właśnie takie poezje erotyczne Keatsa, gdzie ten wiersz jest przetłumaczony i moja córka, która właściwie jest jej pierwszym językiem, językiem angielskim, przeczytała ten wiersz w tłumaczeniu Barańczaka, to powiedziała, że ta polska wersja jest lepsza niż angielska.
Panie Rafale, Pana malarstwo nazywa, Pan nazywa malarstwem poetyckim. Co dla Pana znaczy poezja?
No poezja to jest po prostu, ja wiem, to jest to taka wyższa półka naszej podświadomości, którą czasami nam się uda wejść i patrzymy na, tutaj też by się chciało powiedzieć, prozę tego naszego codziennego życia z góry. Mamy te chwile takiego właśnie spięcia się kilka razy w życiu, kiedy zakupujemy się, czy piszemy sami pierwsze swoje wiersze i czytamy inne wiersze, kiedy mamy chwilę refleksji, których coraz mniej mamy i poezja czyni z nas przez ten przynajmniej moment lepszymi ludźmi, bardziej ludźmi niż maszynami czy sześciami jakiegoś tam wieki systemu. To tym dla mnie jest poezja, no.
Miał Pan okazję spełnić się w malarstwie, w grafice, w scenografii, w architekturze, no może nie zupełnie. A w poezji, nie wydaje się Panu czasami, że uchodził się Pan nieco za...
Ale wydałem książkę z takimi opowiadaniami, właściwie taka, w pewnym sensie to jest proza poetycka. Ta książka wyszła w Polsce i dostała się do 12 opowiadań, które były w pewnym sensie inspirowane obrazami, to znaczy najpierw głowa, a potem były te opowiadania. Ale to jest też taka moja jakby część, w pewnym sensie niewyeksploatowana, ponieważ chciałbym jednak mieć więcej czasu, żeby pisać.
Żeby pisać,
tak.
Ale wrócę do pytania, nie wydaje się Panu czasami, że urodził się Pan za późno?
Człowiekiem renesansu?
No, ale wydaje mi się, że w ogóle historia sztuki, historia cywilizacji to jest historia renesansu. Wydaje mi się, że nasza już ta sztuka i w ogóle cywilizacja spadła tak nisko, jeżeli w tych sferach oczywiście duchowych w tej chwili, że czas na nowy renesans i być może to, co my jednostkowo robimy, to jest początek tego renesansu. Także to niekoniecznie to jest oczywiście powrót do przeszłości, do historii, do tych wszystkich początków naszej cywilizacji helenistycznej. Ja do tej chwili czytam historię.
Nie, chciałem o tym powiedzieć, bo widzę, że pańskie malarstwo, przede wszystkim to, co tutaj widziałem, to jest mocno zakorzenione w greckim.
Bo to właściwie też jest potem właśnie renesans to odpłynęło, bo potem malarstwo barokowe to jeszcze raz odświeżyło. no bo to wydaje się, że to, co stworzyła Grecja, ta metaforyka, właśnie wydaje się nieszczęściem naszej cywilizacji to, że myśmy przyjęli tę monoteistyczną religię patriarchalną. Czy to...
I system.
Za tym idący system oczywiście, który z jednej strony w jakiś tam dziwny sposób zubożył naszą wyobraźnię, bo religia to jest wyobraźnia tam nic innego. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o tej patriarchalnej aspekcie tej religii, zniszczył właściwie kobiety, wrażliwość kobiety, rolę kobiety przez tyle 2000 lat właściwie kobiety tłamszone przez te patriarchalne religie. Do dziś jeszcze te cały czas to
co też ziemi. Mówiąc o kobietach, pana malarstwo dotyczące kobiet. Maluje pan piękne kobiety. Piękne. Ale one są troszeczkę dziwne.
No bo to samo właśnie to są kobiety, to nie są konkretne kobiety, to są symbole, tam symbole czegoś, symbole moich przemyśleń, czy symbole tej właśnie tłamszonej kobiecości, o której mówiliśmy, czy tych marzeń, które my mamy, my mężczyźni. Także właśnie to jest taka mieszanka różnych emocji, różnych potrzeb, różnych przemyśleń, różnych impresji. To nie jest, to nie są konkretne osoby. To właśnie to, co...
Uwaga na różnicę wrażliwości. Ja się zgadzam, mamy na sądzie symbole, to jest wystawienie moich wrażliwości. Czy pewnie typowo męskich. Kobieta, czy inaczej.
No, tak powinno być oczywiście. Każdy ma swój własny świat, swoją własną percepcję.
To jest już utożsamienie.
Tak, oczywiście.
No, patrzcie, no, przejściowe, no nie wymieguj się w tej chwili.
No ja nie chciałbym tu powtarzać takiej obiegowej prawdy, że nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość, tylko percepcja i każdy ma swoją własną percepcję. Jeżeli ja się wpisuję w jakiś tam sposób percepcję kobiet, to się bardzo cieszę, że tutaj to, co nas łączy, to co właściwie ten dialog między drugą osobą, czy drugą płcią, o której nam całe życie chodzi w końcu, gdzieś tam zaczyna kiełkować, także tak.
Tworzy pan wspaniałe plakaty do muzyki, do opery. Czy muzyka odgrywa rolę w pana życiu?
No, odkrywa oczywiście jako coś takiej magii właściwie bardziej, ponieważ ja nie czytam nut, nie jestem aktywnie, czuję się po prostu zubożony strasznie oczywiście. Słucham muzyki i na pewno to jest bardzo ważna część mojego kreowanej przeze mnie rzeczywistości dla siebie, swoich własnych potrzeb, ale też nie za dużo właściwie. To jest takie trochę, boję się też, żeby się nie oddać w całości muzyce, żeby nie stracić tego małego czasu, który my mamy na refleksję, na ciszę, bo jednak cisza też powoduje kreatywność. Cisza pozwala nam stawiać pytania, kwestionować rzeczywistość. Jeżeli my za blisko jesteśmy muzyki, za dużo mamy muzyki, oddajemy się muzyce i jesteśmy właściwie przedmiotem, a nie podmiotem.
Właśnie, czy takie słowa jak miłość, przyjaźń, współczucie znaczą dla pana więcej niż słowa?
Staram się, żeby znaczyły więcej słowa. Staram się, co zrobić ogromną sztuką, żeby być człowiekiem. Trzeba chyba to, bo ten Lasser powiedział, że to, co nas czyni człowiekiem, to są trzy emocje. Potrzeba wiedzy, potrzeba miłości i empatia, to jak pani powiedział, to jest współczucie. Potrzeba wiedzy o stresowanie mam, tak, oczywiście potrzeba miłości każdy z nas ma na pewno. A empatia, czy na tyle, czy potrafię, to jest najtrudniejsze prawdopodobnie, empatia, tak prawdziwa empatia, takie wczucie się w czyjeś problemy, czy w czyjeś... Ale staram się, oczywiście, tak.
Z tą empatią będzie gorzej i gorzej współczuciem, dlatego że coraz trudniej jest wyrazić się na Twitterze. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jeden z ostatnich wywiadów. Nie na Twitterze.
Tak.
Mówię o zubożeniu języka. To zubożenie, obawiam się, tak obecnie rzecz biorąc, będzie chyba nawet widocznie niedługo w malarstwie, które nie będzie...
Myślę, że już jest. Oczywiście, że jest już widoczne. Tak. Myślę, że tak. To malarstwo... Znaczy właściwie cały czas ta sztuka piękna, ta kontynuacja tego, co było ewolucyjne, doskonalenie istnieje. A to, co w 90% jest na rynku, to jest ta tak zwana fashion art, modna sztuka, która się rządzi głównie prawami rynku, czyli właściwie prawami marketingu. Tam jest 99,9% marketingu, a reszta to jest substancja. Także właściwie to jest ten problem w tej chwili. Tak.
Panie Rafale, osiągając ten międzynarodowy sukces, czy czuje się pan spełniony jako artysta, czy mamy coś do powiedzenia?
Nie, no ja się stałem cały czas, bo prawdopodobnie popełniłem samobójstwo jak Kosiński, gdyby miał nic nowego do powiedzenia. Podobnie, żeby zrozumieć. I największą przyjemnością, jaką mogę spotkać, to namalowanie czegoś, co mi się wydaje, że jest dobre. Zawsze trudno to zrobić. I cały czas czekam na następny dzień, żeby przebić to, co się teraz zrobiło, żeby to było jeszcze lepsze. I to cały czas mam głód tego, żeby to robić. Także dopóki ten głód będzie, to będę żyła.
Tak. Czekamy na następnym występie.
Czyli potwierdza pan faustowską tezę?
Mówimy o tym, żeby zrobić dla przyszłych pokoleń, spełniają się pracy, tak dokładnie. Praca dla nieśmiertelności, czyli to, co nas czyni nieśmiertelnym, to nasze dzieła. No na pewno tak, oczywiście, no ale to nie... Tak, oczywiście, zdecydowanie Goethe to tutaj miał rację, tak.
Panie Rafale, dziękujemy serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Wielkich sukcesów. Dziękujemy serdecznie.
Również, Dejan, dziękuję.